Dzień dobry, panie ministrze, witam.
Dzień dobry.
Brednie prezesa PiS? Tak pan reaguje na to, co Jarosław Kaczyński mówi o pociągach, że mogliśmy kupić i zamówić w Polsce? Nie przesada?
Dlaczego przesada? Nie, nie oceniam wypowiedź polityka, kandydata na premiera, jak rozumiem, po wyborach w 2015 roku. Jeżeli wychodzi i opowiada bzdury i brednie, no to należy się do tego ustosunkować.
A dlaczego brednie? Polski przemysł nie jest gotowy na produkowanie takich nowoczesnych pociągów?
Bo nie ma racji i stosuje zwykłą demagogię. Korzystając z anturażu kolejowego, próbuje dyskredytować decyzje, które zapadły parę lat temu o zakupie super nowoczesnych pociągów dla PKP Intercity, pociągów, jak rozumiem, chodzi mu o pociągi Pendolino, sugerując, że polski rząd w ten sposób dyskryminuje polską branżę kolejową, co jest kłamstwem, zwyczajnym, ordynarnym, głupim kłamstwem. W związku z tym, jeżeli to w ten sposób się zachowuje lider opozycji, to należy go w odpowiedni sposób skomentować.
Pendolino będzie można oglądać także w Gdańsku. Te próby już trwają, jeśli chodzi o ten pociąg?
Tak, Pendolino od ponad miesiąca jest już testowany w Polsce na eksperymentalnym torze Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie na Dolnym Śląsku. Dzisiaj wizytuje on targi, ten pociąg wizytuje targi Trako, jedne z największych w Europie targów kolejowych, które mamy przyjemność organizować w Gdańsku.
Ten termin grudniowy, rozumiem, w przyszłym roku jest aktualny?
Tak, tak, w żaden sposób nie zagrożony, dlatego tak długo trwają te testy, żeby każdy z następnych pojazdów z włoskiej fabryki, który do Polski przyjedzie, już miał ułatwioną drogę, dlatego ta pierwsza jednostka jest tak długo testowana, sprawdzana, ona jest wypakowana specjalną aparaturą pomiarową, tak aby Urząd Transportu Kolejowego, który certyfikuje wszystkie pojazdy szynowe w Polsce, nie miał wątpliwości co do tego, że ten pociąg będzie się dobrze spisywał na polskich torach. To po pierwsze, a po drugie, nie ukrywam, że też zależy mi osobiście, żeby uniknąć efektu Dreamlinera, czyli długo wyczekiwanego, nowoczesnej maszyny. W przypadku lotu tak było właśnie z samolotem Dreamliner, który się potem okazuje jakby pewną niedoróbką ze strony Boeinga. Tutaj mamy sprawdzoną już technologię francusko-włoską, która jeździ w Europie. Ten pociąg jest sprawdzony i on się świetnie spisuje. Dodatkowo jeszcze musi być przetestowany w polskich warunkach i na polskich torach.
A gdyby dziś podpisywać umowę, też by pan postawił na Pendolino?
To bardzo kosztowna inwestycja, bez wątpienia, ale ta linia E65 między Gdańskiem, Warszawą, Katowicami i Krakowem będzie w stanie spełnić oczekiwania tego pociągu i myślę, że taka centralne połączenie, czy taka centralna linia między Gdańskiem, Warszawą i Katowicami i Krakowem zasługuje na to, aby być obsługiwane przez tego typu standard pociągu. Będą to koleje dużych prędkości, ta linia będzie do tych prędkości przystosowana, w związku z tym taki pociąg należało kupić. Natomiast my oczywiście w ramach projektów inwestycyjnych, w ramach PKP Intercity kupujemy też pociągi na niższej klasy, czyli niższe prędkości, które będą obsługiwały inne połączenia, inne linie kolejowe.
A to prawda, że w nowej perspektywie finansowej, tutaj mówimy o środkach unijnych, to stawiacie na kolej, a nie na drogi?
I tak bym powiedział. Bez wątpienia ta perspektywa, którą właśnie kończymy, można by było ją nazwać perspektywą drogową. Perspektywa 14-20 będzie z większym akcentem na inwestycje kolejowe. Ale mniej więcej po połowie będą rozdzielone środki na inwestycje drogowe i inwestycje kolejowe. Ich będzie bardzo, bardzo dużo. No niewystarczająco dużo, żeby od razu wszystkich zaspokoić.
Gdzie jest pieniądze na utrzymanie dróg? Podobno w przyszłorocznym budżecie tych pieniędzy na utrzymanie dróg ma być mniej.
Nie. Dokładnie tyle, ile Generalna Dyrekcja zapotrzebowała na utrzymanie nowych dróg i obecnej sieci drogowej. Jest zabezpieczone, nie ma żadnego ryzyka, nawet dzięki umiejętnym negocjacjom, tak bym powiedział, udało mi się wywalczyć środki inwestycyjne na remonty i przebudowy obecnej sieci drogowej, czyli poza inwestycjami dużymi typu budowy dróg ekspresowych, które już realizujemy, bo w tym roku tylko ogłosiliśmy przetargi na blisko 50 nowych inwestycji. Za chwilę, w przyszły wtorek na Radzie Ministrów staje kolejny załącznik do programu drogowego, gdzie gdzie będziemy mieli 11 obwodnic do realizacji, czyli nowe otwarcie obwodnicowe. Między innymi tutaj u nas na Pomorzu będzie realizowana, będzie budowana obwodnica Kościerzyny. Oprócz środków inwestycyjnych, które mamy zabezpieczone na duże inwestycje właśnie, mamy zabezpieczone również środki większe niż w budżecie 2013 roku na przebudowy dróg, czyli ronda, lewoskręty, poprawianie bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli to wszystko, co będziemy robili również w ramach takich małych inwestycji, małych przebudów.
Ale chętnie porozmawiamy o tej Kościerzynie. Jest jakieś zagrożenie, jeśli chodzi o akurat te obwodnice?
Nie, w żaden sposób. We wtorek powiedziałem na Radzie Ministrów, czyli dokładnie za parę dni, staje załącznik do Krajowego Programu Budowy Dróg, w którym jest Kościerzyna pośród innych 11 obwodnic w całym kraju.
To dobrze, że będzie obwodnica dla Kościerzyny, ale od razu rodzi się pytanie, czy na przykład obwodnica Kościerzyny jest ważniejsza niż obwodnica północna aglomeracji gdańskiej. To jest ta obwodnica, o której ciągle mówią samorządy, szczególnie skupione tam.
Opat.
Tak.
To jest temat, nad którym pochylamy się z dużą atencją i od dłuższego czasu rozmawiamy również z marszałkiem województwa na temat tej inwestycji i wydaje mi się, że to jest ten typ inwestycji, w której samorządy również powinny odegrać dużą rolę i będziemy szukali takiego mechanizmu, aby w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości ta inwestycja została zrealizowana przy istotnym udziale samorządów województwa pomorskiego.
Ale rozumiem, że środki publiczne państwowe też możliwe są, tak?
Ja nie ukrywam i to mówię bardzo otwarcie, jako minister transportu, ale jako i gdańszczanin i pomorzanin, że dla nas tutaj na Pomorzu istotniejsza jest budowa trasy kaszubskiej, czyli połączenie Słupska z aglomeracją Trójmiejską poprzez budowę drogi ekspresowej S6 i budowa drogi ekspresowej S7 do Warszawy, czyli domknięcie całego systemu północ-południe i domknięcie autostrady A1.
A nie niepokoi pana właśnie kwestia przygotowania, takiego przedłużającego się przygotowania budowy trasy kaszubskiej?
Nie, nie ma żadnego ryzyka. Tam jesteśmy w terminach. Wiem, że wskutek tutaj wspólnego działania i władz samorządowych, ale i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Generalnej Dyrekcji szukamy takiego rozwiązania, które będzie z punktu widzenia Pomorza najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wybranie przebiegu tej drogi.
A to nie będzie kołnierz południowy, będzie północny?
Dla mnie jest najistotniejsze to, aby w ogóle ta inwestycja została zrealizowana. Ale to już w sumie w jakim wariancie, to jest wtórne. Były pewne uchybienia, jeśli chodzi o procedury środowiskowe, które muszą być powtórzone, ale w tym sensie nie ma zagrożenia dla inwestycji, że myśmy byli przygotowani na to, że przetargi pod tą inwestycję będziemy ogłaszali w 2015 roku. Więc jakby mamy czas jeszcze na uzupełnienie procedury dokumentacyjnej.
Porozmawiajmy chwilę o lokalnej polityce. Przed Platformą Obywatelską w regionie wybory. Wiemy, że będzie pan startował na przewodniczącego Pomorskiej Platformy. Póki co nikt się nie zgłasza, a drugi. Ale jest jakaś taka dyskusja o ewentualnych prawyborach w Gdańsku. Pan napisał na Twitterze, że Paweł Adamowicz jest jedynym waszym kandydatem, czyli jak rozumiem na prezydenta Gdańska, czyli jak rozumiem pomysł prawyborów nie wchodzi w grę, tak?
Ja mógłbym w zasadzie pytanie w tej sprawie zadać pani redaktor, bo pani redaktor lepiej zna świat mediów i dlaczego i w jakim
Może
celu
w partii
pojawiają
jest
się...
Może po prostu, że chciałoby się prawyborów.
Tutaj mam wrażenie, że to jest zwykła potrzeba dziennikarska napisania jakiegoś tekstu na jakiś temat. My nie przewidujemy procedury prawyborczej w sytuacji wystawiania kandydata na prezydenta Gdańska, dlatego że naszym jedynym kandydatem jest Paweł Adamowicz. Ja i autentycznie powiem to nie z przekąsem ani w żaden inny sposób, tylko powiem, że ja nie znam innego kandydata dzisiaj. Żadne nazwisko nie padło, nikt się nie zgłosił. W związku z tym
Agnieszka pomysł... Pomaska to byłaby dobra kandydatka?
Moim zdaniem Agnieszka Pomaska jest posłanką i świetnie się realizuje jako posłanka i nie ma zamiaru kandydować w wyborach samorządowych. Chyba, że coś się zmieniło, ale bym o tym wiedział, a nie wiem.
Będziecie mieć własnych kandydatów w wyborach samorządowych na prezydenta Sopotu i Gdyni?
Co do prezydenta Gdyni, trudno mi się wypowiedzieć. No to jest jakby jeszcze przed nami dyskusja też z lokalną platformą, natomiast co do prezydenta Sopotu, jeśli kandydatem będzie Jacek Karnowski, zapewne będzie naszym również, czy będzie przez nas popierany, jeśli tylko będzie sobie życzył takiego poparcia. Natomiast mówię, co do Gdańska, bo rozmawialiśmy o prezydencie Gdańska, nie mam żadnych wątpliwości. Paweł Adamowicz jest dobrym prezydentem, jest naszym prezydentem, będziemy go popierali i w tym sensie jest naszym mocnym atutem w Gdańsku.
A skoro w wyborach Sławomir Nowak kandyduje, będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego, czy nie?
A dlaczego do Europejskiego? Jestem w Krajowym Parlamencie.
Wybory takie są w przyszłym roku.
Są, tak.
Pytam. I tu skoro mamy, nie, to nie.
I tutaj mamy kandydatów. Jest Jan Kozłowski, Jarosław Wałęsa i pewnie inni również się zgłoszą. Jeszcze, jeśli chodzi o układanie list, to jeszcze jest trochę czasu przed nami.
Czyli Sławomir Nowak, nie?
Ja się nie wybieram do Parlamentu Europejskiego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.